Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Maciej Zdziarski, dziennikarz, działacz społeczny, menedżer, przedsiębiorca, prezes Fundacji Instytutu Łukasiewicza, współtwórca Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Mógłbym jeszcze długo wymieniać
Były
Twoje...
Były dziennikarz Radia Zachód i to najlepsza afiliacja na tej antenie i nią powitany czułbym się najbardziej zaszczycony. Kłaniam się Państwu.
Dojdziemy oczywiście również i do tego. Istnieje tutaj pewien plan wydobywania z ciebie różnych ciekawych informacji. No i oczywiście witam ciebie na antenie Radia Zachód. Jesteś autorem lub współautorem wielu książek. Jeśli pozwolisz, porozmawiamy również i o nich, ale rozpocznijmy od dziennikarstwa. Pracowałeś w Radiu Zachód, w Radiu Kraków, w ogólnopolskich programach Radia w Jedynce i w Trójce, w TVP Info, w TVP 1. Za chwilę sprostujesz.
Wszystko prawda, nic do sprostowania.
Nic nie trzeba prostować, świetnie. Prowadziłeś w telewizji programy publicystyczne, między innymi Kwadrans po 8 i
tak było.
Rozmowę dnia. No to... Jest życie w biegu, duża dynamika zmian. Dlaczego właśnie tak?
O, ten bieg zaczął się właśnie tutaj, w studiu obok miejsca, z którego nadajemy. W roku 1994, jak pamiętam, miałem wtedy 15 lat i przyjechałem z nieodległego Drezdenka, aby być gościem audycji literackiej wspólnie z moim kolegą Jerzym Hajdugą. No i w tej audycji musiałem powiedzieć coś, co może miało ręce i nogi, bo ówczesne kierownictwo radia zaproponowało mi bardzo szybko współpracę i po tych kilku tygodniach właściwie od pierwszej wizyty, nie tylko w radiu zielonogórskim, ale pierwszej wizyty w Zielonej Górze, byłem już stałym współpracownikiem zielonogórskiego radia, które wtedy od kilkunastu miesięcy nadawało już przez całą dobę i poszukiwało w całym województwie gorzowskim i zielonogórskim, bo to czasy sprzed reformy administracyjnej, współpracowników. Ja stałem się jednym z nich.
To ile miałeś wtedy lat?
15 lat? Tak. Skończyłem pierwszą klasę liceum, a właściwie powinienem skończyć szkołę podstawową, ale poszedłem do szkoły wcześniej i byłem rzeczywiście pewnym ewenementem, no bo dość młodym współpracownikiem, co pewnie nie byłoby tak szokujące w przypadku prowadzenia audycji młodzieżowych, bo i takie prowadziłem. Był taki program na antenie Radia Zachód, który nazywał się Odloty i byłem jego współautorem, ale bywałem również, bardzo szybko stałem się korespondentem radia i jeździłem z mikrofonem nagrywać materiały reporterskie jako bardzo młody człowiek, żeby dostawać pieniądze, bo od razu trafiłem na listę płac. Musiałem zrobić sobie taki dowód osobisty, który był koloru czerwonego. A mała, czerwona książeczka. I to był tymczasowy dowód osobisty, który wówczas, nie wiem jak jest dzisiaj, wydawano osobom małoletnim, kiedy podejmowały jakąś pracę. Głównie dotyczyło to uczniów szkół zawodowych, którym płacono za praktyki odbywane w ramach właśnie zawodówki, a ja miałem tę legitymację, czy ten dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty po to, żeby zarabiać swoje pierwsze pieniądze w Radiu Zachód 28 lat temu.
No ale po Radiu Zachód były inne rozgłośnie, była telewizja. Znam ludzi, którzy uważają dziennikarstwo za koronę życia, rodzaj spełnienia, ale ty chyba tak nie uważasz, bo ciągnie ciebie w rejony pozadziennikarskie.
No rzeczywiście tak było właściwie od niemal początku, że miałem taki temperament organizatora, kogoś, kto dobrze się czuje, kiedy sam sobie stwarza miejsce pracy. Bardzo szybko, zresztą też z przyjaciółmi, których poznałem w Radiu Zachód, stworzyliśmy w Poznaniu Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Zaczęliśmy robić kampanie profilaktyczne dla samorządów i trochę działać na własny rachunek. Ale to był taki czas, przełom lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku, kiedy było wiele możliwości, szans i dochodzenie do różnych istotnych punktów życia społecznego, gospodarczego, także politycznego z takiego miejsca startu, jakim było dziennikarstwo, to była taka uproszczona droga. Pamiętamy choćby z historii województwa lubuskiego, że dziennikarze robili tutaj rozmaite kariery, także polityczne. Ja takich zakusów nie miałem, ale no, muszę powiedzieć, że wszystko, co później udało mi się w życiu zrobić, to był w jakiejś mierze rezultat doświadczeń, które zebrałem w Radiu Zachód. I to doświadczeń zarówno dziennikarskich, jak i takich, powiedziałbym, dotyczących praktyki życia społecznego.
Czyli te doświadczenia się przydają idealnie. Wyprzedziłeś moje pytanie, choć niczego nie uzgadnialiśmy. To taka uwaga dla tych, którzy nas słuchają. W takim razie, jak wykorzystujesz te doświadczenia w tym, co robisz teraz? Doświadczenia dziennikarskie.
Dziennikarstwo to przede wszystkim sztuka rozmowy i zadawania pytań. I nawiązywania kontaktu, i wzbudzania zaufania, i dowiadywania się rzeczy, których inni nie wiedzą, i wykorzystywania tych rzeczy, których inni nie wiedzą, po to, żeby być pierwszym, lepszym, sprawniejszym. I można powiedzieć, że tak rozumiane dziennikarstwo, to sprzed 2 czy 3 dekad, bo myślę, że dziś jest trochę inaczej. Dziś dziennikarstwo jest kompilacją tego, co już zostało opublikowane, formą przeróbki, formą reinterpretacji. No ale to dziennikarstwo, którego ja się uczyłem, to była właściwie taka szkoła orientowania się w rzeczywistości. Później już jako właściciel firm, czy szef fundacji, którą do dziś kieruję w Krakowie, czy pracownik dużych korporacji, bo pracowałem także w Wielkim Banku i w Wielkiej Ubezpieczalni, no jakby bardzo wiele mogłem takich umiejętności społecznych zaprezentować dzięki temu, że jako 15 czy 16 latek jeździłem do Szprotawy, do Żagania, do Strzelec Krajeńskich, do Dobiegniewa i wydobywałem różne informacje, rozmawiałem z ludźmi, do których stylu, sposobu funkcjonowania trzeba się było dostosować. To są rzeczy, których nie uczą na żadnych uniwersytetach. To jest taka bardzo praktyczna szkoła życia i radio. Znowu Radio Zachód, to konkretne miejsce, dało mi taką szkołę i dziś myślę o tym z dużą wdzięcznością.
Jak można określić rodzaj twórczości, któremu oddajesz swój czas, wiedzę, umiejętności? Mam na myśli książki, które współtworzysz lub tworzysz.
No, mniej więcej od dekady kieruję fundacją, która nazywa się Instytut Łukasiewicza i wyspecjalizowaliśmy się jako instytucja w wydawaniu książek, które są zbiorami wywiadów albo reportażami historycznymi. Jeśli chodzi o te zbiory wywiadów, to one głównie są rozmowami z wybitnymi polskimi sportowcami, takimi sportowcami sprzed kilku dekad. Powstają na zlecenie Ministerstwa Sportu, jakkolwiek ono się w danym momencie historycznym nazywa, teraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, i trafiają do określonych grup odbiorców, na przykład do szkół sportowych albo do uniwersytetów trzeciego wieku. Trafiają tam za darmo i są pewnego rodzaju prezentem od Ministerstwa Sportu i od naszej instytucji możliwym do wykorzystywania w takiej bieżącej działalności tych instytucji, do których trafiają. Ale z mojej perspektywy oznacza to funkcjonowanie w takim stałym rytmie umawiania się z wybitnymi polskimi sportowcami. Więc zawdzięczam owym przedsięwzięciom taką przygodę, która mnie bardzo cieszy, że właściwie nie ma wybitnego polskiego sportowca, z którym nie miałbym jakichś relacji. Czasem one sprowadzają się rzeczywiście do przeprowadzenia wywiadu przed kilku laty, ale czasem przekształcają się w bliską znajomość czy nawet przyjaźń. I są w tych relacjach także wątki w pewnej mierze zielonogórskie czy lubuskie. Na przykład jednym z bardzo bliskich mi weteranów polskiego sportu jest Janusz Gerard Peciak, już teraz tylko Peciak, nie Pyciak, Peciak. No, jeden z fundamentów polskiego pięcioboju nowoczesnego, silnie związany z ośrodkiem Drzonkowskim, jak wszyscy pięcioboiści. Spotykamy się z Gerardem, bo tego imienia używa w relacjach z przyjaciółmi bardzo często i Zielona Góra bywa tematem naszych sentymentalnych rozmów, chociaż jego bytność tutaj i moja bytność tutaj to czasy rozdzielone 2 dekadami, ale z pewnej perspektywy jakby okazuje się, że mówimy, co jest fascynujące, o tych samych ludziach, których Gerard poznawał, kiedy byli bardzo młodzi, w latach 70., a których ja obserwowałem jako młody dziennikarz w następnej fazie ich kariery, często w finale tej kariery w latach 90.
Odnotowałem, że wszystkie książki, w których masz autorski udział, są pięknie wydane. Czy to element marki, znak, że jak Maciej Zdziarski uczestniczy w projekcie, to będzie oznaczało wyróżniającą się zarówno treść, jak i formę, czy Czy jeszcze z innych względów?
Ja lubię, kiedy książka jest ładna i gruba, bo grubą książką można wiele rzeczy zrobić. Można zabić muchę na przykład skutecznie, podczas gdy cienką książką nie. Prawda? Z grubych książek można zrobić podkładkę pod różne rzeczy, a z cienkich byle jakich nie. Trochę trywializuję i żartuję, ale rzeczywiście jest tak, że warto czasem grać przeciwko głównemu trendowi. Mam wielu znajomych, którzy dziwią się temu, że główną częścią aktywności instytucji, którą zarządzam, jest działalność wydawnicza, bo to powiadają działalność schyłkowa. Dzisiaj liczy się internet, nawet już nie internet w szerokim sensie, ale konkretne media społecznościowe, Instagram, Facebook, Twitter. Kto dzisiaj wydaje książki, kto poświęca czas, żeby jeździć po Polsce, spotykać się z ludźmi, którzy byli aktywni 30 czy 40 lat wcześniej. No ja właśnie poświęcam i cieszę się z tego, że każdego roku mam w tym zakresie mniejszą konkurencję, bo ten pęd ku cyfryzacji i nowoczesności powoduje, że nisza, w której działam i którą bardzo lubię, jest coraz bardziej komfortowa do działania. Dzięki renomie, dobrej marce, jaką sobie wypracowaliśmy, rzeczywiście mogę sobie z moimi współpracownikami pozwolić na to, żeby te książki były ładne, żeby było w nich bardzo wiele ilustracji archiwalnych, historycznych, żeby jeździć do moich rozmówców w Polsce, ale nie tylko w Polsce. I to jest wielka przygoda. Rozmowy z Robertem Korzeniowskim, rozmowy z Renatą Maurer, ale także na przykład z brązowymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich z roku 64, z paniami, które tworzyły reprezentację Polski w piłce siatkowej i wtedy w roku 64, a więc przed blisko 60 laty, zdobyły pierwszy w historii olimpijski brąz dla polskiej siatkówki. A nie było tych medali olimpijskich zbyt wiele, bo 4 lata później powtórzyły ten sukces, trzeba powiedzieć, w latach 60., kiedy na światowej scenie dominowały Japonki i były nie do pobicia. No i był silny Związek Sowiecki, który był też właściwie nie do pobicia, no to był wielki sukces. Później w 76 roku oczywiście spektakularne złoto Huberta Wagnera, a później długo, długo nic. Znaczy po prostu nic, jeśli chodzi o olimpijską obecność siatkówki. Więc dzisiaj spotykanie się z paniami, które wtedy miały 20 kilka lat i zdobywały medale dla Polski, a dzisiaj są zupełnie krzepkimi 80-kilkulatkami, moim zdaniem jest wielką przygodą i przyjemnością.
Oprócz rozmów ze sportowcami, rozmawiasz też z artystami, czasem również z politykami, z ludźmi o dużym i zróżnicowanym doświadczeniu życiowym. Czy jest coś specyficznego, co wyróżnia te grupy rozmówców, z kim rozmawia się trudniej?
No, z politykami rozmawiałem przed kilkunastu laty regularnie, bo byłem rzeczywiście gospodarzem telewizyjnego programu Kwadrans po ósmej. To dziennikarstwo polityczne bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu lat i dzisiaj nie czułbym się chyba w nim zbyt dobrze, ale no, po prostu różne są koleje zawodowego rozwoju różnych ludzi. W moim przypadku jest tak, że mniej więcej od dekady ci sportowcy oraz artyści to rzeczywiście jest taka radość obcowania z ludźmi, którzy myślą w szerokim horyzoncie, stoją za nimi doświadczenia spektakularne, zanotowane w encyklopediach, ale zarazem jakby to, co łączy te dwie grupy, to takie silne zakorzenienie w społecznych emocjach. Bo tak jak społeczne emocje budzili siatkarze, także z całą kadrą Wagnera z roku 76 przeprowadziłem wywiady na potrzeby książki, którą wydałem w ubiegłym roku, tak samo jest z artystami. Ja mam pewne szczególne gusta artystyczne, też w dużej mierze ukształtowane w czasach mojej pracy w Radiu Zachód, kiedy oprócz audycji młodzieżowych prowadziłem także magazyny kulturalne i pasjami grałem na przykład Leszka Długosza. W roku 95 jako reporter Radia Zachód pojechałem do Krakowa i tam przy ulicy Brackiej.
Będziemy
spotkałem się z
Leszkiem
Długoszem. Domyślam się, że to może być ważny wątek naszej rozmowy z różnych względów, ale chciałem tylko zasygnalizować, że tych nitek, które prowadzą do moich dzisiejszych zainteresowań, a wyrastają jakoś z zielonogórskich doświadczeń, jest całkiem sporo.
Czym zajmuje się Instytut Łukasiewicza, któremu prezesujesz?
No, wydawałoby się, że skoro Łukasiewicz jest patronem, to powinien zajmować się naftą i gazem. I rzeczywiście przed dekadą zaczynaliśmy od zainteresowania narracjami na ten temat. Wydaliśmy także dla PGNiG, jak to się nieładnie mówi w skrócie, czyli dla nafty i gazu, no, w Zielonej Górze brzmi odpowiednio, książkę, która opowiada o tej spuściźnie Łukasiewicza, ale później jakby za sprawą moich szerokich i rozmaitych zainteresowań ów instytut pożeglował w rozmaite strony, właśnie w kierunku wydawania książek o tematyce sportowej. Był czas, że bardzo mocno zajmowaliśmy się polityką senioralną i także dużo publikacji wydawaliśmy na temat starzenia się społeczeństwa i skutków zdrowotnych, społecznych, tej zmiany demograficznej, a także pewnych pomysłów, jak z czegoś, co jest wielkim sukcesem medycyny naprawczej, to, że żyjemy dłużej i rodzi pewne konsekwencje natury, powiedzmy, zdrowotnej i społecznej, jak wyciągnąć z tego coś, co jest najlepsze, co będzie służyć seniorom. To też jest taki rozdział, któremu poświęciłem kilka lat, a w ostatnich dwóch latach coraz bardziej rozwijamy też, przynajmniej w takiej fazie przedwstępnej, jeszcze jeden segment naszej działalności związany z przyrodą, ochroną przyrody. Ale to też bierze się trochę z moich zmiennych zainteresowań, bo ja do różnych rzeczy zapalam się na krótko, ale bardzo intensywnie. Dzięki temu mam wiele różnych doświadczeń, wiele różnych kontaktów. Teraz bardzo mocno jestem zainteresowany ornitologią i obserwacją ptaków. I to jest taka ciekawostka, coś niespodziewanego, co przydarzyło mi się w życiu chwilę po 40. Sam jestem tym zdumiony, ale jest tak, że dzisiaj potrafię z aparatem fotograficznym przebrany w strój maskujący czołgać się przed świtem w kierunku stanowiska ptasiego po to, żeby zrobić dobre zdjęcie.
Instytut Łukasiewicza, jeszcze zostaniemy przez moment przy tej fundacji, współpracował z Narodowym Centrum Kultury przy organizacji jubileuszowego koncertu wybitnego artysty Leszka Długosza. Wyreżyserowałeś i poprowadziłeś ten koncert.
Tak było. Leszek Długosz od 1995 roku, a więc od czasów, kiedy z Radia Zachód przyjechałem, aby poprowadzić, czy właściwie nagrać pierwszą audycję z jego udziałem. Audycję, której producentem był Radio Zachód i zakładam, że piętro nad nami w archiwum wciąż jest zdeponowana taśma z moim wywiadem sprzed ćwierćwiecza, właśnie z Leszkiem Długoszem, sprzed ponad ćwierćwiecza. No i to jest taka relacja, która rozwijała się w sposób ciekawy i różnorodny. Pod koniec lat 90. bywałem organizatorem koncertów Leszka Długosza. Później, w roku 2006, przeprowadziłem się do Krakowa i zostałem wiceprezesem Radia Kraków. I natychmiast stworzyłem w Radiu Kraków audycję Przyjemności Niedzieli, która z pewnymi niezawinionymi przez artystę ani przeze mnie przerwami do dziś jest na antenie krakowskiego radia emitowana. I tutaj widzę w tym pewną, co odnotowuję z radością, swoją zasługę. W roku 2007, w stulecie śmierci Stanisława Wyspiańskiego, wspólnie z Leszkiem Długoszem przygotowaliśmy taki rodzaj wieczoru poświęconego temu wydarzeniu. W Krakowie lubi się jubileusze i wspominki z profesorem Jerzym Trelą, z profesor Anną Polony, wybitnymi aktorami. Stworzyliśmy wieczór piosenek Długosza i tekstów Wyspiańskiego. No a kiedy zbliżały się 80. urodziny Leszka w ubiegłym roku, zostałem poproszony, co poczytuję sobie za zaszczyt i honor, aby być współtwórcą scenariusza tego wydarzenia, jego producentem wspólnie z Narodowym Centrum Kultury i rzeczywiście reżyserem wersji telewizyjnej, którą TVP Kultura wyemitowała. Był to piękny koncert w Teatrze Polskim z udziałem w Warszawie, z udziałem zaproszonych gości, wspaniałych artystów, Marcina Przybylskiego, Krystyny Tkacz, Barbary Stępniak-Wilk, śpiewających Długosza. Na widowni zasiadł prezydent Rzeczypospolitej, który kilka miesięcy później uhonorował Leszka Długosza orderem Orła Białego od najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Więc taki piękny rok w życiu Długoszowym, do którego trochę przyłożyłem rękę. Piękne i dramatyczny, bo chwilę po otrzymaniu orderu Orła Białego Leszek Długosz trafił do szpitala z dość poważnymi problemami sercowymi, później przechodził COVID, ale dobre wiadomości są takie, że powraca do formy i silny artystycznie, moralnie i duchowo rozpoczyna 9. dekadę swojego życia, z czego się bardzo cieszymy.
Życzymy mistrzowi długich lat w dobrym zdrowiu. Leszek Długosz jest jednym z moich ulubionych twórców. Ja go zacząłem słuchać już w liceum ogólnokształcącym. czyli masę lat...
Przede mną.
Masę lat temu. Nawet nie chodzi o to, że przed tobą, tylko no, mam do Leszka Długosza bardzo, bardzo długoletni
sentyment. Przede mną
sentyment.
W dwojakim sensie, bo nie, żebym chciał podkreślać różnicę naszego wieku, Adamie. Zawsze no, poczytywałem sobie za zaszczyt nasze koleżeńskie relacje, ale rzeczywiście Leszek Długosz to artysta, który no, istnieje na polskiej scenie muzycznej od lat 60. i wychował wiele pokoleń wspaniałych odbiorców, których wrażliwość kształtował. Z dobrym dla tych odbiorców skutkiem to, że mogłem w tym ostatnim ćwierćwieczu dołączyć do tego grona, a nawet odegrać pewną rolę w reżyserowaniu w dwojakim sensie aktywności Leszka Długosza w przededniu jego 80. urodzin. To jest dla mnie wielki, niezasłużony zaszczyt. Ale to pokazuje, jak wiele rzeczy dzieje się z przypadku. Gdybym nie przyjechał z tym mikrofonem z logo Radia Zachód w roku 95 na ulicę Bracką, no to pewnie tej historii by nie było.
No, mnóstwo się wydarzyło w twoich i Leszka Długosza relacjach. We wprowadzeniu do jubileuszowego albumu, bo oprócz koncertu tego wspaniałego, o którym wspomniałeś, ukazała się także opowieść o Leszku Długoszu. I w tym wprowadzeniu wspominasz o przyjaźni z tym wielkim artystą. Jest między wami różnica wieku, ale nie okazała się ona znacząca dla waszej przyjaźni. Co sprawiło, że znaleźliście wspólną chemię?
W ogóle wydaje mi się, że te różnice wieku w sytuacji, kiedy ludzie interesują podobne sprawy, mają jakiś rodzaj podobnej wrażliwości, są okolicznością całkowicie pomijalną. I mam wiele takich doświadczeń także ze sportowcami, z którymi mam bardzo dobre relacje, z weteranami, którzy są nadspodziewanie młodzi. Albo ja, też taką możemy postawić hipotezę, z racji tego, że szybko stałem się osobą dorosłą, tak jak mówiłem, rozpocząłem swoją pracę tutaj w Radiu Zachód jako 15-latek. Może jestem trochę starszy niż wynika to z mojej metryki. A jeśli jest tak, że moi 80-letni koledzy są trochę młodsi, a jestem trochę starszy, no to spotykamy się gdzieś w połowie drogi, tak trochę żartobliwie odnosząc się do tej kwestii. Ale no, co jest wspólnym fundamentem? No, na pewno wrażliwość na pewien rodzaj przekazu artystycznego, piosenki poetyckiej, literackiej, Piwnicy pod Baranami, ale także pewnie jakiś rodzaj wspólnoty poglądów, idei, patrzenia na różne sprawy, wyborów lekturowych i konsekwencji tych wyborów lekturowych. No, jest też tak, że ja się dużo uczę, rozmawiając z weteranami polskiego sportu, czy z takimi artystami jak Leszek Długosz, dlatego że my ciągle, a może nie ciągle, ale od jakiegoś czasu pewnie tak się zmieniła cywilizacja, że słabo doceniamy walor przekazów mówionych. Wydaje nam się, że wszystko zostało zapisane, że wszystko można znaleźć w internecie, najlepiej w Wikipedii. Już jest jakby w ważnych miejscach życia społecznego pokolenie, które wychowało się na takiej zapośredniczonej, scyfryzowanej wiedzy, do której prowadzą trzy pierwsze wyniki wyszukiwarki. Tymczasem bardzo wiele, właśnie najciekawsze rzeczy o świecie można wydobyć z przekazów mówionych, z tego, co ludzie opowiedzą, czego nikt jeszcze nie zapisał, nigdzie nie zostało odnotowane, co jest jakąś opowieścią o tle rozmaitych historycznych wydarzeń. I też daje pewien rodzaj przewag. To znaczy w świecie, w którym wszyscy wiedzą to samo, trochę jest tak, jakby nikt nic nie wiedział. No, więc warto wiedzieć rzeczy, których inni nie wiedzą, z innych źródeł niż te, z których korzystają wszyscy.
Zostańmy jeszcze przy opowieści, przy tym jubileuszowym albumie o Leszku Długoszu. Wraz z Aleksandrą Wójcik zaplanowaliście stworzyć, jak piszesz, patchworkowy portret artysty. Mhm. Jak powstawała ta opowieść?
No, z wywiadów głównie, z bardzo różnymi ludźmi. Zaskakująco różnymi, bo ludźmi, którzy byli jakoś współtwórcami artystycznej drogi Leszka Długosza, ale także z ludźmi, którzy wpłynęli na jego idowe wybory, na przykład z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Rozmaici moi znajomi z dawnych lat, może nie w tak wielkiej liczbie, ale znaczący kiedyś dla mnie znajomi, sygnalizowali mi, że to jest nie do pogodzenia, jeśli ich dzisiejsze poglądy polityczne są rozbieżne z poglądami, jakie ma Leszek Długosz, to w jakiejś mierze unieważnia to ich wcześniejszą admirację dla Leszka Długosza. No, żyjemy...
I to zupełnie serio,
zupełnie serio.
Opowiadali
no,
o
tak,
tym.
No tak, ale tu jakby żyjemy w świecie bardzo podzielonym politycznie. My jednak wspólnie z Aleksandrą Wójcik chcieliśmy pokazać ten aspekt aktywności Leszka Długosza, jakim jest obecność w życiu publicznym, jego głos w debacie, dlatego że wydarzyło się coś niezwykle interesującego pod wpływem decyzji Leszka Długosza w roku 2007. Ja tę decyzję obserwowałem z bliska, aby wystartować w wyborach parlamentarnych i być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Otóż w środowiskach artystycznych Krakowa kandydowanie do parlamentu artystów nie było nowym zjawiskiem. Artystów, ludzi mediów, ludzi sympatyzujących z artystami. Od Andrzeja Urbańczyka, który oczywiście miał taką... No, partyjną drogę życiową, ale jednak był człowiekiem silnie związanym ze środowiskiem artystycznym i ze sztuką, przez aktora wybitnego Edwarda Lindę Lubaszenko, który był również kandydatem do Senatu. Także nie zdobył mandatu. I myślę, że mógłbym jeszcze kilka takich nazwisk znaczących wymienić, no ale jak widać, w pewnym towarzystwie można kandydować i operować, w innym towarzystwie, kiedy jest się częścią krakowskiego świata artystycznego, nie wypada. I trochę z przekory, żeby pokazać, że te wybory życiowe mistrza są czymś, co też go określa i opisuje w tym patchworkowym, jak napisaliśmy w wydawnictwie, pomieściliśmy różne wątki od tych artystycznych, aż do właśnie takich metapolitycznych, bo w gruncie rzeczy rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim o Leszku Długoszu była fascynującą rozmową nie o polityce rozumianej w sposób bieżący, tylko o tym, jak pewne decyzje natury estetycznej, ideowej wpływają na takie lub inne funkcjonowanie w naszym życiu społecznym poszczególnych artystów.
Ale to nie tylko rozmowa twoja z Jarosławem Kaczyńskim. Tam także są bardzo ciekawe inne wątki ludzi, których spotkał na swojej drodze Leszek Długosz i również w drugą stronę inspiracje Leszkiem Długoszem w życiu wielu, wielu innych ludzi. Czy coś z tych rozmów było dla ciebie zaskakującego?
Zaskakująca była w jakiejś mierze opowieść francuskiego publicysty, który w latach 70. pracował w Instytucie Francuskim i przyjechał do Polski, do Krakowa, aby propagować kulturę francuską i spotkał Leszka Długosza z takiej perspektywy kogoś zupełnie z zewnątrz, zapamiętał go jako bardzo znaczącą postać piwnicy, choć było tam wiele indywidualności i w zasadzie dzisiaj, po bardzo wielu latach, kiedy pytaliśmy go o te relacje piwniczne, mówi, że tylko z Leszkiem Długoszem utrzymuje kontakty. To było dla nas ciekawe, znaczące, zwłaszcza, że Leszek Długosz i mówi po francusku, i śpiewa po francusku, i był stypendystą francuskiego rządu, więc to taki może mało znany, ale ciekawy wątek tej opowieści. Oddaliśmy głos poecie, który też jest ważnym w pejzażu polskiej kultury twórcą, Wojciech Węcel, który mówi o tym, jak rozmowy z Leszkiem Długoszem współkształtowały jego myślenie równolegle do jego spotkań z zmarłym niedawno Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, no wielkim nazwiskiem. Rymkiewicz zresztą też jest bardzo ciekawym przykładem tego, jak dokonywanie wyborów ideowych wpływa na odbiór artysty, bo przypomnijmy, że jeszcze w roku 2002, jeśli dobrze pamiętam, Jarosław Marek Rymkiewicz za swój tomik z wierszami z Milanówka otrzymał nagrodę literacką Nikę, fundowaną przez Agorę.
No właśnie.
A kiedy kilka lat później udzielił Joannie Lichockiej wywiadu, w którym użył tej słynnej metafory z żubrem dla opisania tego, co z polską świadomością robi Jarosław Kaczyński, no to jakby okazał się już nie tak wybitnym poetą, jakim był jeszcze kilka lat wcześniej.
No tak, ale na szczęście wybory polityczne nie odbierają wielkości artystom wielkim.
No w sensie bezwzględnym nie odbierają, tak. Ale w sensie jakby komunikatu społecznego, który idzie ze środowisk wpływowych, bardzo często odbierają. Kiedy Leszek Długosz wystartował do Senatu w roku 2007, to w piwnicy pod Baranami zdjęto z galerii postaci piwnicznych jego portret.
No to jest naprawdę przejaw.
Ciekawostka, przejaw
małości. Ja się posunę kawałek dalej. Jako intelektualny fan wybitnego historyka, teraz mówię o sobie, profesora Andrzeja Nowaka, z radością odnotowałem, że był i jest admiratorem talentu Leszka Długosza. W jaki sposób, a ty rozmawiałeś z profesorem Nowakiem, w jaki sposób los zetknął te dwie wybitne postacie polskiej kultury?
Przez środowisko krakowskich arkanów, będące no taką w latach 90. kuźnią prawicowych, biorę to w cudzysłów, ale jednak prawicowych intelektualnych elit, ludzi, którzy później odegrali pewną rolę w polskiej polityce, jak profesor Legutko, albo na jej zapleczu, jak właśnie profesor Andrzej Nowak. Co ciekawe, także w tym środowisku kręcił się, ja to jeszcze pamiętam z czasów, kiedy przyjechałem do Krakowa, Szczepan Twardoch, który jako bardzo młody pisarz szukał tam swojej afiliacji, ale później bardzo daleko odszedł od tego miejsca. To tak, żeby bardziej skomplikowany obraz polskiej kultury stworzyć niż taki, który chcieliby ludzie specjalizujący się w propagandzie zbudować. No w każdym razie to środowisko spowodowało, że już w latach 90. kontakty Długosza i profesora Nowaka były intensywne. Żona pana profesora już jako studentka była fanką twórczości długoszowej, a sam profesor również odznaczony orderem Orła Białego od lat w rozmaitych kontekstach i okolicznościach staje obok Leszka Długosza. To wybitny historyk, realizujący teraz no, taką niespotykaną, zupełnie zachwycającą swoją śmiałością koncepcję napisania historii Polski w tomach. Kibicujemy, aby to dzieło doprowadził do szczęśliwego końca.
Absolutnie.
Jest to, będzie to rzecz pomnikowa, jakby, którą można obok Jasienicy postawić z całą pewnością. To jakby możliwość rozmowy z Andrzejem Nowakiem zawsze jest wielką radością. To niezwykle skromny, życzliwy światu człowiek i bardzo wnikliwie i interesująco o Długoszu w tej książce opowiadał.
Leszek Długosz wyruszył w świat z Zaklikowa. W Krakowie, Paryżu, w Nowym Jorku nigdy nie wstydził się polskiej prowincji i wartości, które z niej wyniósł. Czy miałeś okazję rozmawiać z nim o tym wianie prowincjonalnym?
No bardzo często, dlatego że to jest wyniesienie takich obserwacji społecznych, które Długosza kształtowały, znowu nieoczywistych, to znaczy znowu nie jest tak jak na przykład w prozie lat 90., gdzie ta prowincja jest takim miejscem jakby hodowania polskiego kołtuna, bo na przykład w owym prowincjonalnym Zaklikowie nauczycielką Leszka Długosza była pani Anna Nagórska, która była osobą wspaniale wykształconą, mówiącą po francusku i wprowadzała w arkana europejskiej kultury młodego Długosza, w jakimś sensie wywianowała go na tę przyszłość, którą sobie zbudował później w Krakowie. Ale rzeczywiście dla Leszka Długosza, będącego twórcą, wydawałoby się elitarystycznym, no bo sięgającym po poezję Balińskiego, po poezję Liberta, to jakby ten kontekst taki odnoszenia się z szacunkiem do tego, co arcypolskie, stał się prawdopodobnie za sprawą tego zaklikowskiego wychowania bardzo ważny. To dotyczy też wyborów właśnie literackich, poetyckich, szukania w polskiej kulturze tego, co jest dla nich specyficzne, co z tej arcypolskości tworzy wartość i budulec. Dziś w świecie, w którym proste kariery artystyczne prowadzą przez zakwestionowanie polskości, jest to droga warta odnotowania.
Macieju, bez ambicji podsumowania czegokolwiek, zakończymy na tym naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za nią i za odwiedziny na antenie Radia Zachód.
No, ja dziękuję za to zaproszenie i za możliwość bycia w tym miejscu, w sensie fizycznym i w sensie eterycznym, bo na antenie Radia Zachód to dla mnie wielka radość, bo jak sobie idąc tutaj przypomniałem, przed 20 laty i niespełna 2 miesiącami zakończyłem swoją pracę w Radiu Zachód. 2 dekady w życiu kogoś, kto ma 43 lata, to połowa życia, więc bardzo, bardzo długi czas już bez Radia Zachód, ale ciągle to, czego się tu nauczyłem, relacje, które nawiązałem, sposoby działania, które poznałem, to jest jakiś rodzaj skarbu, który staram się trzymać w kuferku i nie zapominać o nim.
Życzę Tobie dużo zdrowia i otwierania, i satysfakcji z otwierania kolejnych pól aktywności, bo tak na pewno, znając Ciebie, będzie dalej się działo w Twoim życiu.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Zachód i kłaniam się Tobie, Adamie, także z sentymentem wspominając nasze relacje sprzed 2 dekad.
Leszek Długosz będzie nam jeszcze towarzyszył muzycznie w pierwszej godzinie Niedzieli z Kulturą, tuż po naszej rozmowie, a w jego wykonaniu usłyszymy 2 kompozycje, Jurgowską Karczmę i Berlin 1913.
Absolutne klasyki.
Tak, posłuchajmy zatem.